Cześć. Już po raz drugi kłania się bardzo pięknie ekipa magazynu kulturalnego i zapraszamy na nasze rendezvous z kulturą. Na początek informacje. Śląskie Towarzystwo Filmowe, Klub Filmowca Katowice, ulica Szafranka. Ciekawsze propozycje. Dyskretny urok burżuazji. 20 listopada 1987 roku, godzina 15 i 17. Według Buñuela, skandalisty demaskującego mity społeczne i religijne ograniczające wolność jednostki, mistrza kina hiszpańskiego, kina z pogranicza apokalipsy i karnawału, klasyka surrealizmu. Świadek, reżyseria Peter Baccio, 20 listopada tego roku. Tematem są problemy fingowanych w latach 50. procesów politycznych na Węgrzech. Film przez kilkanaście lat przeleżał na półkach. Ponadto filmy Andrzeja Wajdy, Krajobraz po bitwie, 24 listopada i tego samego dnia Lotna. Maska, głośny film Petera Bogdanowicza z roku 1984 w dniu 29 listopada. Przypomnę, że reżyser ten nakręcił ostatni seans filmowy i Papierowy Księżyc. Jest nagrodzony licznymi Oscarami. Również 29 listopada Ręka, horror Olivera Stone'a, autora głośnego Plutona. DKF Kopernika, Katowice, ulica Bankowa 14, proponuje Dawne pułkowniki, Wielki bieg, Matka królów, W zawieszeniu, Przypadek i Człowiek z marmuru. Ponadto Kempik w Katowicach, Głasnost, radio, prasa, telewizja, profesor Jewgenij Korniłow, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Rostowski, 23 listopada o 17.30. Ślązacy. Spotkanie autorskie Józefa Musiała 24 listopada o 16.30. Rewolucja jako czynnik kształtowania współczesnego świata. Profesor Jan Baszkiewicz, Uniwersytet Warszawski, 25 listopada, godzina 17.30. Katowickie Duszpasterstwo Akademickie, ośrodek tegoż duszpasterstwa, Katowice, ulica Wita Stwosza, proponuje spotkanie z piosenką, wspólne śpiewanie i nauka piosenek religijnych, turystycznych, kabaretowych w poniedziałek o godzinie 19.40. Odkrywanie wiary, spotkanie dyskusyjne poświęcone próbom dorosłego myślenia o sprawach wiary, pogłębieniu znajomości chrześcijaństwa. Ważne dla tych, którzy chcą wiedzieć w co i dlaczego wierzą. Wtorek, godzina 19.40. Wieczór filmowy. Prezentacja interesujących filmów wideo połączona z dyskusją na ich temat. Pierwszy i trzeci piątek miesiąca, godzina 18.40. Wieczór przy świecach. Druga niedziela miesiąca. Spotkanie z poezją i muzyką, ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego, godzina 18. I wieczór poetycki. Trzecia niedziela miesiąca. Kościół Akademicki, godzina 19. To był serwis informacyjny magazynu kulturalnego. Ubiegłą sobotę odbył się koncert finałowy tegorocznego festiwalu piosenki sakralnej Sacrosong. W studiu są Janusz Żurek i Irena Żleśnikowski. Jakie są wasze wrażenia?
Ja byłem już na paru imprezach dużej rangi, paru imprezach studenckich i przyznam się, że nigdzie nie spotkałem takiej atmosfery, jaka panowała na Sacrosongu. Właściwie trudno jej z czymkolwiek porównywać. Była tam atmosfera prawdziwego święta. Czuło się autentyzm i szczerość tego, co ci ludzie tam robili. Radość z prostego faktu istnienia, poczucia wspólnej wspólnoty. Przede wszystkim uderzyła mnie szczerość tego, co ci ludzie robili. A więc szczerość tekstów i szczerość wykonania. Oraz prostota formy i treści.
Teraz może Janusz.
Było tam dużo młodych osób, nawet bardzo młodych. My akurat siedzieliśmy przed samym ołtarzem w pobliżu konsolety, do której było podłączonych wiele magnetofonów. Między innymi podłączyliśmy tam swój magnetofon, żeby nagrywać muzykę, a wiele młodych osób, które siedziało przed nami, przed ołtarzem, miało na kolanach magnetofony kasetowe. Nie wiem, było tego chyba, jak myślisz, kilkadziesiąt tam tego było chyba w sumie, tych wszystkich urządzeń.
My akurat siedzieliśmy przy samej konsolecie z przodu kościoła i tam naprawdę chyba co drugi człowiek miał magnetofon w rękach.
Poza
przez
tym
bite
ogromny...
3 godziny, przez 3 godziny ci ludzie tam stali cierpliwie i nagrywali.
Ogromny tłum siedział za nami w ławkach. Właściwie cały ołtarz był otoczony młodymi ludźmi. Bardzo dobrze była rozegrana sprawa scenografii. Bardzo skromna była. Również światła dawały pewien taki nastrój modlitewny, nastrój takiej kontemplacji. Należy również pochwalić organizatorów, nie wiem czy to pod adresem organizatorów, w każdym razie osoby, które muzykę tworzyły do tego spektaklu. Były tam nie tylko gitary akustyczne, elektryczne, nie tylko perkusje, ale chyba jedne z nowszych instrumentów klawiszowych. I sądzę, że było to słyszalne w tej relacji. Tam co prawda bardzo mało piosenek było w tej naszej relacji, ale tam właśnie było słychać to instrumentarium.
No właśnie, dlaczego było tak mało muzyki w tej wczorajszej relacji?
No, musielibyśmy wszystko zwalić na sprzęt, z którym występowaliśmy tam. Po prostu, no, zawiódł nas kompletnie sprzęt, a głównie kabel do nagrywania. Jednakże nie przekreśla to tego, że będziemy starali się w Egidzie przedstawić jak najwięcej piosenek z Sakrosongu.
Tak, mamy umowę z księdzem
Puchałą,
duszpasterzem
akademickim, i będziemy to starali się przegrać i zaprezentować tutaj na
Myślę, że już niebawem puścimy większą ilość piosenek sakralnych.
Z tego, co mówicie, można wnosić, że reakcja publiczności była bardzo pozytywna. Czy tak było w rzeczywistości?
Tak, szkoda, że na przykład nie udało się nam nagrać wrażeń publiczności po skończonym koncercie, ale były takie sytuacje, kiedy ludzie chwytali się za ręce, wznosili te dłonie wysoko, szczególnie no, w tych piosenkach, które tam były w tym naszym materiale. Ludzie czuli się naprawdę zjednoczeni, co się udaje bardzo rzadko w tych tak zwanych miejscach, gdzie ludzie się gromadzą w sposób masowy.
No i na koniec zasadnicze pytanie. Kto zwyciężył?
Pierwsze miejsce zajęły Bożopiejki. To jest zespół parafialny kościoła w Mikołowie. Drugie miejsce zajął Oktet Dusz Pasterstwa Akademickiego, mającego swoją siedzibę przy katedrze. A trzecie miejsce zajął zespół Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że rozmawiałem z Ireneuszem Leśnikowskim i Januszem Żurkiem na temat Sakrosongu. Janusz Żurek rozmawiał ze Zbyszkiem Derdą, młodym poetą, członkiem piwnicy literackiej Ekce, która wydaje m.in. arkusze poetyckie dla wyrazów. Posłuchajmy.
Według mnie jest to najmocniejsze środowisko literackie w Polsce, bo piwnica literacka Remedium, która odrzekała się w pewnym momencie od tego, że jest grupą, teraz jak gdyby czynią poczynania w tym kierunku, żeby okazać się pewnego rodzaju grupą literacką. Była to chyba jedna z niewielu grup, która zjednoczyła ludzi próbujących wydawać po stanie wojennym. Potem była grupa Astra z Łodzi, grupa statystów i my, czyli Ekce. A potem pojawiały się nowe grupy, bardzo dużo ich powstawało. Na Śląsku chyba powstało około 20, z tego trudno zliczyć. Radar wypromował, kiedy istniał, 3 grupy, to znaczy Reflektor, Saint-Jean i my, czyli Ekce. Jeszcze zaproponował prezentację poetycką grupy SDS, czyli jak gdyby 4 grupy zaistniały w Polsce dzięki radarowi. Po zamknięciu radaru w sumie zostały tylko chyba 2, to znaczy Reflektor i Ekce. Wydajemy w 1000 egzemplarzy, Reflektor w 100 na prawach rękopisu, 99 różnie to bywa. Po 1981 roku Żadna z grup czy indywidualnych poetów nikt nie potrafił narzucić systemu myślenia, bo ludzie działający przed 80 rokiem wycofali się z tego wszystkiego. Nie było w sumie nawet zjazdów, seminariów literackich, nic takiego. Czyli nie było możliwości spotkania się face to face z ludźmi, którzy tworzyli literaturę młodą przed nami. Nie było się z kim kłócić. Na łamach literatury, prasy również nie było się z kim kłócić, bo oni się raczej wycofali. Czyli jak gdyby pozostaliśmy sami dla siebie. I byli ludzie, którzy próbowali coś od samego początku znowu zacząć działać. Czyli wszystko zaczęło się od nowa. I dopiero teraz można mówić o pewnego rodzaju pokoleniu, o którym się teraz mówi, że go nie ma. A jest. Jest to milczące pokolenie.
Czy trudno jest obecnie wydać książkę poetycką?
W sumie od krytyków zależy to, która książka się ukaże. My wydajemy niezależnie od krytyków, czyli jak gdyby nasze pokolenie próbuje wydawać własnemu pokoleniu książki. Czyli tylko zależy od naszego nosa, czy trafimy na tego człowieka, który będzie wydawał na przykład za 20 lat. Ale myślę, że jest to w miarę reprezentatywne, bo najaktywniejszych wyłapujemy, wydając im arkusze poetyckie, tych ludzi, którzy teraz mają coś do powiedzenia.
Jakie profity ma młody poeta z publikacji swoich wierszy w prasie, a jakie z wydania książki poetyckiej?
Można oczywiście powiedzieć, że pisze się dla forsy, jeżeli bierze się udział w konkursach poetyckich. Czyli jeżeli człowiek pisze dużo, dobre wiersze, to może obsyłać je po konkursach poetyckich, których jest bardzo duża ilość w Polsce. W sumie może miesięcznie zgarnąć około 10 tysięcy, czyli na rok 120 tysięcy. Jeżeli chodzi o druki, no to tutaj to wchodzą w grę żadne pieniądze, bo to jest albo 300-400 zł za wiersz, chyba że w Taginie ktoś wydrukuje, tutaj się płaci do 2 tysięcy. Zależy od jakości wiersza. Poza tym tomik około 100-120 tysięcy. Także jednak można wyżyć, ale jednak to trzeba pisać systematycznie.
Wiecie zapewne, że laureatem Literackiej Nagrody Nobla w tym roku został Josif Brodski. Jesteśmy bardzo na czasie. Ireneusz Leśnikowski przygotował przegląd prasy dotyczący tego właśnie poety i pisarza.
It's number one.
Jeszcze parę tygodni temu jego nazwisko było zakazane. Dziś piszą o nim wszyscy. Najciekawiej w polityce i oczywiście w Tygodniku Powszechnym. Zacznę od biografii. Urodził się w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec był znanym fotografem. W wieku 3 lat nauczył się czytać, mając 4 lata zadziwił otoczenie recytacją Puszkina. Niewiele później przyszły własne wiersze. Na młodego Brodskiego wielki wpływ wywiera wtedy metafizyczna poezja angielska, zwłaszcza John Donne. W wieku lat 15 rzuca szkołę i sam zaczyna zdobywać wszechstronne wykształcenie humanistyczne i doświadczenie życiowe. Pracował jako frezer, pomagał przy wywożeniu zwłok z kostnicy, uczestniczył w wyprawach geologicznych, w czasie których przemierza wzdłuż i wszerz swą ogromną ojczyznę. Równocześnie systematycznie zdobywa wiedzę, osiągając na własną rękę imponującą erudycję w zakresie literatury, historii, mitologii, psychologii, historii religii i kultury, co pozwoli mu potem z powodzeniem wykładać na najlepszych amerykańskich uniwersytetach. Na razie trafia do grupki młodzieży poetyckiej, którą opiekuje się Anna Achmatowa, która obwieszcza, że od czasów Mandelsztama nie pojawił się większy w Rosji talent. Dla nonkonformistycznie usposobionego poety bariera druku okazuje się trudniejsza do przekroczenia aniżeli brama obozu pracy przymusowej, na którą skazuje się go po głośnym procesie w 1964 roku przez Leningradzki Sąd. Został skazany wtedy na 5 lat za pasożytnictwo. Dziś pisze się już otwarcie, że było to nadużycie prawa. Chodziło wtedy o psychologiczną pacyfikację krnąbrnego środowiska. Po 1,5 roku w wyniku gwałtownych protestów środowisk literackich w Związku Radzieckim i za granicą powraca z zesłania, ale w dusznych breżniewowskich czasach jego sytuacja jako pisarza nie ulega zmianie, a pierwszy tom poezji ukazuje się w 1967 roku na Zachodzie. Żył wtedy w biedzie i mając się dorywczych prac. Dawno nie widziałem dwóch rubli koło siebie, napisał w liście do Drawicza w roku 68. Czynniki nadzorujące zaproponowały mu w końcu wyjazd za granicę, zarazem pozbawiając radzieckiego obywatelstwa. Jedynym wyjściem okazuje się pas startowy, z którego w czerwcu 72 roku unosi się samolot wywożący go do Wiednia. Osiadł w Stanach Zjednoczonych. Od 10 lat jest obywatelem amerykańskim. Wykładał na kilku amerykańskich uniwersytetach. Mocno zadomowił się z anglosaskim obszarem kulturowym. Wszedł nań teraz fizycznie. Zadomowił się, zyskał rozgłos i uznanie. Ma swoich wydawców, ma swoich tłumaczy i publiczność. Jego wieczory poetyckie są wydarzeniami. Nobel nie stanowi zatem niespodzianki. Jego sztuka poetycka oparta jest na wzorcu klasycyzującym. Za głównych mistrzów uważa Eliota i Odena. Nieporównane bogactwo intonacji, libertyńska ironia i sceptycyzm, ale też kilka najpiękniejszych i najgłębszych wierszy religijnych, jakie zna język rosyjski. Powaga w podejmowaniu wyzwaniu losu, ale i świetne, cierpkie, dosadne poczucie humoru. Brak zainteresowania dla polityki, ale jeżeli już jest, to sztychy nie do odparcia. Jego wiersze cechuje formalny kunszt poetycki. Jest wymagający, choć nie piętrzy przeszkód między sobą a czytelnikiem. Jest brodski polonofilem. Fascynacja polskością była dla niego w swoim czasie synonimem odwilży, oknem na świat. Przekładał polskich poetów, bardzo ceni sobie polską poezję. Po naszej stronie ogromne zasługi w tłumaczeniu Brodskiego na język polski ma Stanisław Barańczak. W Związku Radzieckim oznajmiono, że istnieją plany wydania dzieł Brodskiego. Naczelny redaktor Ogonioka stwierdził, że nadszedł stosowny moment, ażeby przerzucić pomost między Brodskim a Związkiem Radzieckim. Swój artykuł Jerzy Ilk kończy następującymi słowami. Otóż, niezależnie od stopnia, w jaki fakty z zakresu kultury i życia duchowego obrastają, czy też uwikłane zostają w konteksty polityczne, na najbardziej elementarnym poziomie pozostają one źródłem piękna i dobra. Nic nie obrazuje tego lepiej, aniżeli drobna przygoda, jaka przydarzyła mi się owego czwartkowego popołudnia w sztokholmskim supermarkecie. Przy wyjściu, po zapłaceniu za zakupy, kasa wydała mi paragon, na którym pod słupkiem cyfr, wydaną sumą i należną mi resztą, widniał wystukany przez elektroniczną maszynę nadruk. Czy wiesz, że Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał dziś Józef Brodski?
Dziś w magazynie kulturalnym po raz pierwszy nowa pozycja. Jest to tak zwany Hyde Park, czyli możliwość zaprezentowania swoich poglądów na jakieś określone zjawiska zachodzące w tym świecie. Regulamin Hyde Parku mówi, że zabrania się zabraniać. I dziś po raz pierwszy będzie mówił Ireneusz Leśnikowski.
Bzdurą jest, że żyjemy w jakichś specjalnie ciekawych czasach. W moim pojęciu nasza epoka nie różni się zasadniczo od epok poprzednich. Ludzie rodzą się bez pozwolenia, żyją bez przekonania i umierają bez sensu, rzadko śmiercią naturalną. Wzajemne wyrzynanie się jest bowiem cechą wszelkich społeczeństw i staje się kandydatem na cechę będącą swoistym wyróżnikiem ludzkiego bytu w ogóle. Przy takim postawieniu sprawy bierze w łeb cała frazeologia o oświetlanej przyszłości naszego pokolenia. O tym, że świat stoi do nas otworem wraz z kosmosem hermaszewskim i warszawskim metrem. I konsekwentnie bzdurą jest też twierdzenie o jakimś straconym pokoleniu, może zdradzonym nawet. Sosik katastroficzny rozczarowanych światem poetów zalewa więc równomiernie różne formacje historyczne i my nie mamy specjalnego powodu czuć się bardziej straconym pokoleniem niż inne. Skazani więc jesteśmy na konstans i historyczną beczkę śmiechu. Inna sprawa, czy taki porządek można nazwać rozumnym. Wiemy, że nic nie wiemy. Wiemy, że tkwimy i gnijemy. Czasem mówimy tak, czasem mówimy nie. Wszystko jest względne. To wiedział już Heraklit. Ważne jest, aby trzymać się rzeczywistości. Nasze teraz powinno nas najbardziej obchodzić, z czego wniosek, że najlepiej jest być wolnym, zdrowym egoistą. Nie uznawać autorytetów, tępić w sobie wpływy wszelkich ideologii i religii, co w sumie na jedno wychodzi. Pamiętaj, że najgorsze są ideologie postępowe, a sztuka masowa nie jest sztuką w sensie artystycznym. Pamiętaj, że taka jest prawda, nieprawda i innej prawdy nie ma.
No więc cóż, z przykrością trzeba stwierdzić, że nasze czwartkowe spotkanie z kulturą niestety dobiega końca. Dobiega końca drugi już magazyn kulturalny. Żegnałem się z wami, Ireneusz Leśnikowski, Janusz Żurek i Jarosław Wacławek. Cześć.
Good night and sleep well.